Dobry wieczór, bracia i siostry. Chwała Panu Bogu za kolejne nabożeństwo, kolejną sposobność do tego, żeby spotkać się przy Bożym Słowie, w modlitwie, w uwielbieniu. Dzisiaj chciałbym kontynuować cykl rozważań o służbie. Dzisiaj chciałbym troszeczkę poruszyć tematu poświęcenie w służbie. Do tej pory mówiliśmy sobie, tak trochę przypomnę, bo ostatnio o tej służbie to właściwie mówiłem w czerwcu, więc była długa przerwa. I tak, tak tytułem przypomnienia zaczęliśmy od rozważania, przyjrzeniu się obrazowi Kościoła jako ciało, opisanemu w pierwszym liście do Koryntian, że wszyscy jako osoby wierzące, które narodziły się na nowo z ducha, należą do ciała Chrystusa, Kościoła. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Mówiliśmy o różnych służbach, mówiliśmy o różnych posługach, mówiliśmy o darach Ducha Świętego, mówiliśmy o powołaniu Bożym, mówiliśmy o świętości w służbie, jak ważne to jest temat. Mówiliśmy o trudnościach i o czym jeszcze mówiliśmy, chyba to wszystko. I dzisiaj właśnie chciałbym o poświęceniu. I otworzylibyśmy sobie pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, od 6 wersetu do 15. A może jeszcze od 5 może zaczniemy. Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej mocy, pracy, przepraszam. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Do tego miejsca. I tak, tutaj ten fragment jest skierowany oczywiście do kościoła w Koryncie, który borykał się z wieloma problemami. Nie będziemy wchodzić w te wszystkie problemy. Akurat ten fragment jest wyjęty z kontekstu, gdzie tutaj apostoł Paweł bezpośrednio się odnosił do rozłamów, które tam się utworzyły, zaczęli się grupować. No, jedni się bardziej utożsamiali z apostołem Pawłem, inni z Apollosem, a inni jeszcze bardziej chcieli być duchowi. Ogólnie były rozdziały, tak? I tutaj ten fragment, który czytaliśmy, zaczyna się od tego, że właśnie Paweł się do tego odnosi, natomiast nie chciałem się na tym skupić, a bardziej o tą chodziło mi myśl, która tutaj się właśnie zaczyna, czyli właśnie apostoł Paweł zadaje takie pytanie, że któż to jest Apollos albo kim jest Paweł, że to są właściwie tylko słudzy, nic więcej, nie mniej, nie więcej, po prostu słudzy i nie po to, żeby ich wynosić na jakiś piedestał, żeby ich jakoś tam bardziej wywyższać. I tutaj widzimy, że apostoł Paweł to zaczyna prostować. Słudzy, tak? I tak. I apostoł Paweł tutaj pisze, że on zasadził, czyli coś rozpoczął, pewne dzieło. Apollos kontynuował tak obrazowo tutaj apostoł Paweł to ujął w słowa, że on podlał, a wzrost dał Bóg. Tak? I wiemy, że właściwie bez Pana Boga ten proces nie miałby żadnego owocu, bo tak jak tutaj apostoł Paweł podkreśla w 7 wersecie, że ani ten, co sadzi, czyli ten, kto jakby zaczyna tą pracę, ani ten, co podlewa. Jak gdyby, no tutaj jest napisane, że jest, że no nie jest czymś, tak? Że to jakby nie miało aż tak wielkiej wartości, ale największą wartość ma to właśnie, co robi Bóg. Czyli Bóg, który daje wzrost. Pan Bóg ma wszelką moc w swoim ręku. Dzięki Panu Bogu możemy narodzić się na nowo. To jest dzieło Boga i właściwie Ducha Świętego. Duch Święty nas dotyka. Bez mocy Ducha Świętego byłoby to niemożliwe. I potem każdy dzień z Bogiem, kiedy już się człowiek narodził na nowo, ten wzrost, który następuje w kolejnych dniach, miesiącach i latach, też jest udziałem Pana Boga. I wszelka chwała należy się tylko i wyłącznie Jemu. Więc tutaj ewidentnie Paweł rozprawia się z takim podejściem, żeby tutaj z taką w sumie cielesną tendencją, którą mamy jako ludzie, że lubimy wywyższać jakieś sobie tam autorytety ludzkie tworzyć i może zbytnio je wywyższać, bo nie jest rzeczą złą, żeby kogoś naśladować, jeśli to jest dobry wzór na chwałę Bożą. Nawet Biblia do tego zachęca, że jest napisane przecież, że ci, którzy przewodzili wam, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Więc oczywiście to nie jest rzeczą złą, natomiast tu mówimy o sytuacji takiej oderwanej od normy. I tutaj apostoł Paweł to prostuje. I w pewnym sensie tutaj zaczyna opisywać właśnie, kontynuować ten temat, że właściwie ten, co sadzi, ten, co podlewa, oni mają swoje zadanie przed Bogiem i oni wykonują tą pracę i według swojej pracy każdy odbierze zapłatę, czy może inaczej można było powiedzieć nagrodę za to, co czyni i w jaki sposób też to czyni. Bo kiedy sobie popatrzymy na ten fragment w kontekście poświęcenia służby, to też możemy tak sobie pomyśleć, że to jest pewien sposób też jakości tej pracy, jaką wykonujemy dla Boga, czy służby, prawda? I tutaj kontynuując, apostoł Paweł dalej mówi, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Czyli inaczej moglibyśmy powiedzieć pomocnikami, narzędziami, tak? Pan Bóg wykorzystuje, znaczy używa nas dzięki swojej mocy, dla swojej chwały do tego, żeby to przynosiło dobre owoce w życiu innych ludzi, tak? Jakby w życiu też zborowym, budowania Kościoła. I tutaj apostoł Paweł wyraźnie mówi, że Kościół jest taką Bożą budowlą, rolą, czyli miejscem, do którego, no, rola to jest takie miejsce, czy budowla, gdzie po prostu się wkłada jakąś pracę i potem, kiedy włożymy tą pracę, możemy oglądać jakiś efekt. I tutaj apostoł Paweł podkreśla, że ten efekt tego wzrostu jest w 100% zależny od Boga i to Bóg daje wzrost, natomiast to, co jakby jest po naszej stronie, czyli to sadzenie, czy to podlewanie, też ma to swoje znaczenie i ma znaczenie, jak my to robimy i o tym właśnie mówi dalsza część tego fragmentu. Natomiast zanim do tego apostoł Paweł przyszedł, to zaczyna od rzeczy tej fundamentalnej, którą już poruszaliśmy już na pierwszym rozważaniu, kiedy przyglądaliśmy się Kościołowi, fundamentom Kościoła, fundamentom służby, czyli tak jak tu jest napisane, apostoł Paweł jako ten mądry budowniczy założył fundament, tak? A ktoś inny na nim buduje. I w 11 nawet mówi, że innego fundamentu nie można założyć oprócz tego, który jest założony w Jezusie Chrystusie. I tak jak możemy obserwować, w historii ludzkości ludzie próbują zakładać jakieś inne fundamenty oprócz fundamentu Jezusa Chrystusa, ale to nie funkcjonuje, to nie wydaje owocu, bo po prostu jest to niemożliwe. Tylko na fundamencie Jezusa Chrystusa Kościół Boży może prawidłowo funkcjonować i się rozwijać i wzrastać. I nie ma innej po prostu drogi. Więc tutaj apostoł Paweł wyraźnie to podkreśla, ale w drugiej części 10 wersetu jeszcze, jak możemy przeczytać, używa takiego sformułowania: każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Czyli innymi słowy, niech każdy uważa, jak buduje na tym fundamencie. I idąc dalej, w 12, 13, 14 rozszerza tą myśl właśnie. Czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana, słomy. Rzeczy, taki niesamowity kontrast tych materiałów budowlanych. Z jednej strony drzewo, siano, słoma, z drugiej strony złoto, srebro, drogie kamienie. I w kontekście takiej próby ogniowej wiadomo, jaki efekt będzie każdej z tych grup, więc widzimy tutaj niesamowity kontrast. I wierzę, że apostoł Paweł przez to chciał dać do zrozumienia, że to nie jest tak, że proces budowania kościoła to jest taki automat, że właściwie nieważne, jak my to robimy, byle żeby robić. Nie, bo jak widzimy tutaj, możemy widzieć, że jest ten kontrast, że z jednej strony możemy to robić bardzo owocnie i coś trwałego budować, a z drugiej strony coś, co nawet próby nie przejdzie w tym dniu sądu, tak? I jest to oczywiście tutaj też apostoł Paweł odnosi się, że to jest związane albo z odbiorem zapłaty, albo z drugiej strony poniesieniem szkody. Więc to też widzimy, że są konsekwencje też tego. Natomiast warte myślę, że jest podkreślenia, że srebrem, a czyli tym drzewem, może jakbyśmy tak zaczęli od tych takich słabych tych materiałów, drzewem, sianem i słomą na pewno nie jest grzech, bo grzechem nie jesteśmy w stanie budować kościoła. Więc na fundamencie Jezusa Chrystusa nie zbudujemy nic, jeśli byśmy jeśli interpretowalibyśmy to jako grzech. Więc raczej tu nie chodzi o rzeczy związane z grzechem, a bardziej właśnie myślę, że to są innego typu rzeczy. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli kolejny fragment Słowa Bożego, który myślę, że też w pewnym sensie mówi o podobnych rzeczach. Księgę Malachiasza byśmy mogli otworzyć. Bo moglibyśmy sobie zadać pytanie, co może być duchowym drzewem, sianem lub słomą? Co może być tym duchowym złotem, srebrem i drugimi kamieniami? I możemy się też każdy zastanowić, czy baczymy, jak budujemy w kościele, jaką budowlę wznosimy. I w księdze proroka Malachiasza, pierwszy rozdział, przeczytamy sobie od 6 wersetu do 14. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Niechaj znalazł się między wami ktoś, niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki, gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary. I na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty. Nie można ofiarować na nim pokarm którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozuł. I złościcie mnie, mówi Pan Zastępów. A przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan Zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lek między narodami. Do tego miejsca. Jest to oczywiście negatywny przykład, jak mogliśmy przeczytać, natomiast z negatywnych przykładów możemy się dużo nauczyć. Słowo prorockie od Boga, skierowane bezpośrednio do kapłanów, ludzi, którzy mieli uczyć przepisów narodu izraelskiego, byli niejako odpowiedzialni też za to, jak w sumie naród izraelski funkcjonuje, jak właśnie żyje przed Bogiem. Cały ten system ofiarniczy był na ich barkach, no ale też właśnie wyjaśnianie zakonu i jakby nauczanie. Więc oni mieli bardzo dużo odpowiedzialności przed Bogiem. Byli taką, mieli specjalną służbę, że byli tak oddzieleni z ludu i byli przeznaczeni szczególnie do tej takiej pięknej pracy dla Pana. No jak widzimy, no tutaj no jest sytuacja taka, że Pan Bóg w tym słowie prorockim no jest bardzo rozgniewany, tak jak mogliśmy przeczytać. Możemy zobaczyć problem, że Pan Bóg zarzuca kapłanom, że nie oddają mu należycie czci, że nie ma bojaźni wśród tych kapłanów przed Panem Bogiem. Pan Bóg innymi słowami to nazywa, że to jest pogarda dla jego imienia, gdzie właściwie naród izraelski miał chwalić imię Boże i właściwie swoim życiem miał pokazywać wszystkim dookoła, że jest Pan Bóg, który jego imię jest wspaniałe i że nie ma drugiego takiego Boga, więc całkowicie się rozmijali z tym, do czego Bóg ich powołał. No i tutaj są takie pytania właśnie, pytania i odpowiedzi, tak, że jakby ci kapłani sobie nie zdają sprawy, ale o co chodzi? Nie wiemy, czy oni tylko tak udawali, czy co, ale wiemy, że tutaj właśnie Pan Bóg przez te pytania i odpowiedzi właśnie pokazuje, jakby czym zanieczyścili tą ofiarę, którą przynosili. I właściwie dlaczego Pan Bóg tak to rozumie, że to, co oni robią, to po prostu wzgardza. Znaczy odbiera to jako wzgardę, pogardę dla tego, co Pan Bóg ustanowił i dla jego samego, bo Pan Bóg się utożsamiał z tym. No i właśnie tutaj możemy czytać, że chociażby w 8 wersecie, gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, gdzie w zakonie mojżeszowym, no chociażby 3 Mojżeszowa 22-21, trzeba otwierać, ja to przeczytam, nie będziecie ofiarować Panu zwierzęcia ślepego, ani ułomnego, ani okaloczonego, ani owrzodzonego, ani parszywego, ani krostowatego i tak dalej. I w wielu właściwie ofiarach było podkreślone, że ta ofiara ma być bez skazy, nie może mieć żadnej wady. I to właściwie było przy okazji ofiar wszelakich i takich pokutnych, całopalnych, świątecznych, przebłagalnych, codzienne, przy prawie nazyreatu, przy darze nawet dobrowolnym też tak. Właściwie wszystko, co moglibyśmy przeczytać tam w Zakonie Mojżeszowym, to cały system ofiarniczy, też można go podzielić, bo z jednej strony taki, który był na grzech, no to wiemy, że w Jezusie Chrystusie to zostało wypełnione i Pan Jezus ofiarą tą doskonałą wypełnił, zapłacił cenę grzechu, tak? Więc te ofiary za grzech nie muszą być już składane i wiemy, że właściwie ta ofiara bez skazy i bez żadnej wady to też był takie miało znaczenie, czy obraz właśnie idealnej i doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus był tym barankiem świętym, bez nagany. I tylko święta krew może oczyścić od grzechu. Natomiast wiemy, że też jakby system ofiarniczy, no chociażby no tam różnego rodzaju były te ofiary, no jakiś dar dobrowolny czy związany ze ślubem, to też może być obrazem dzisiaj w Nowym Testamencie służby, tak? Tego, co chcemy dla Pana Boga uczynić, gdzie my coś właściwie chcemy Bogu ofiarować. I tutaj też wymaganie jest po prostu to samo. Tu się nic nie zmieniło. Pan Bóg wymaga, żeby to było święte, doskonałe. W ogóle też nawet jakby popatrzeć na przepisy związane z pierworodnymi, że pierworodni byli poświęceni Panu Bogu, czy najlepsze pierwociny też z plonów ziemi, to wszystko jakby pokazuje też na to, jak Pan Bóg jest godzien chwały i czci, i że wszystko, co najlepsze mu się należy, tak na dobrą sprawę, a nie to, co zbywa, to, co kulawe, to, co, z czego nie ma pożytku i jakieś ochłapy. Więc na pewno ten fragment różni się od poprzedniego, że mamy tutaj mowę o grzechu. Natomiast, tak jak sobie powiedzieliśmy, grzechem nie jesteśmy w stanie budować kościoła, grzechem kościół niszczymy. Więc na pewno to nie będzie tym drzewem i słomą i sianem z poprzedniego wersetu. Natomiast tutaj też wierzę, że niektóre te rzeczy, które były zarzucane tym kapłanom, to nie tylko był grzech, ale też nastawienie serca i innego typu rzeczy, właśnie takie brak poświęcenia, czy właśnie takie robienie czegoś byle jak, tak żeby tylko odhaczyć może, ale właśnie, że coś robimy, ale robimy to byle jak. Jakby to nie, i w ten sposób oni pogardzali Panem Bogiem. I na przykład ciekawe tu są sformułowania, na przykład w 8 wersecie: spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, tak? Czyli taką kulawą ofiarę, czy ślepą, czyli coś, co ma jakieś wady, coś, co jest takie niedoskonałe, coś, co niekoniecznie musi się podobać. I przekładając to na nasze życie, tak jakbyśmy przyszli z czymś takim do naszego szefa, tak? W pracy na przykład. I też wiadomo, że nikt nie przyjdzie, bo jeśli w pracy staramy się pracować jak najlepiej, czy w szkole. W szkole też staramy się, dzieci i młodzież stara się jak najlepiej pracować, żeby mieć dobre oceny. I nie przychodzi się z czymś, co jest najgorsze, tylko raczej przychodzi się z tym, co najlepsze, i człowiek się stara. I tutaj przez taki obraz właśnie, może trochę ziemski, Pan Bóg próbuje zobrazować to właśnie Izraelitom, że nie że nawet ludzi tak nie traktują, jak próbują traktować Pana Boga. W 12 wersecie Pan Bóg też mówi, że mówicie, można oferować pokarm, którym sami gardzicie, czyli czymś, czego oni sami nie chcieli, coś, co może się brzydzili i sami tego nie chcieli ruszyć, ale dla Boga można dać. Czyli to też taki synonim ochłapów, synonim takich rzeczy najgorszych, tak? Że Panu Bogu, byle żeby coś dać, nieważne jak. Jakie to jest. I tutaj też jest potępiony taki przykład oszusta. W 14 wersecie: przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca, ślubuje go dać, a ofiaruje panu zwierzę ułomne. Czyli taka postawa, że o Panie Boże, ja ci oddam wszystko, całe swoje serce, tak? Można tak parafrazować. A kiedy przychodzi co do czego, to tego całego serca nie ma. Czy może to być właśnie coś, no tu konkretnie ktoś miał tego samca, tą ofiarę, tak, dobrą, bez skazy, no ale obiecał panu, ale przyszło co do czego i dał kulawę, tak, zachował dla siebie, bo jednak zobaczył, że za duża strata, nie jest w stanie tego ponieść, takiej straty. I kiedybyśmy tak, wiadomo, te ofiary to jest jakiś swego rodzaju obraz takich naszej grzesznej natury, która walczy przeciwko Bożemu Duchowi, nie chce się poddać Panu Bogu, i naszym zadaniem Kościoła jest właśnie z tym walczyć i zwyciężać, tak? Żeby nie poddawać się tym cielesnym takim zakusom, żeby po prostu, jak dla Boga, to co najgorsze. I kiedybyśmy właśnie tak się zastanowili, w Nowym Testamencie też takie postawy negatywne, które był Pan Jezus ganił, no najbardziej ganił faryzeuszy, i wiemy, że oni byli bardzo obłudni. Oni no nauczali dobrze lud, no bo sam Pan Jezus powiedział: postępujcie według ich słów, a nie według ich czynów. składali ofiary, dziesięcinę i to dziesięcinę tak sumiennie składali. Modlili się, nawet pościli, natomiast byli pełni obłudy. Pan Bóg to widział i Panu Bogu się to nie podobało ich życie i Jezus Chrystus ich bardzo mocno ganił, właśnie najgorsze gromy poszły. I to też nam pokazuje taką prawdę, że kiedy mówimy o poświęceniu w służbie, czyli czymś, co, do czego Pan Bóg nas powołał, czymś, co chcemy czynić dla Pana i Pan Bóg nas też w tym prowadzi, to możemy właśnie dostrzec, że Pan Bóg patrzy przede wszystkim na serce nasze, tak? Nie zawsze z zewnątrz, nawet jak wszystko dobrze wygląda, to nie zawsze w sercu jest wszystko okej, tak? I dobrym przykładem, takim pozytywnym, wierzę, że jest Dawid, król Dawid, tak? O Dawidzie jest napisane: Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetyjczykiem. To pierwsza Kronik 15:5. No, Dawid nie był doskonały i też chwała Bogu za to, bo tylko Jezus Chrystus jest doskonały, ale był na pewno pozytywnym przykładem osoby, która całym sercem starała się czynić to, co jest Bogu się podoba. I to jest właśnie, i to przez całe życie, tak? Ważny ten aspekt serca, że to nie było tak po łebkach, na pół gwizdka, tak żeby tylko zrobić, ale właśnie było w tym serce. I Pan Bóg to widział i Bogu się to podobało. I co ciekawe, często jak były podsumowania życiorysów różnych królów, to Dawid był używany niejako taki wyznacznik, bo często było napisane, na przykład służył Panu Bogu całym sercem, ale nie tak jak Dawid, albo nie służył Panu Bogu jak jego praojciec Dawid. Więc często były odwołania do Dawida. I to możemy czytać przy Amasjaszu, Aasie, Jozjaszu, Hiskiaszu i wielu królów. Więc naprawdę widzimy, i tak jak Słowo Boże mówi, że Dawid był według serca Bożego, to też był taki typ Chrystusa. I więc Pan Bóg patrzy właśnie na nasze serce, tak jak też Słowo Boże mówi, albo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. I też ostatnio na młodzieżowym mówiliśmy o martwych uczynkach, to akurat Michał przygotował. Myślę, że to też martwe uczynki, czyli coś, co nie jest z definicji grzechem, może być dobre, ale jest takim uczynkiem martwym, bo nie ma w tym Boga, tak? Że jest mechanicznie wykonany, człowiek do tego serca nie przykłada i jest to coś, co nie jest dobre i też się Bogu to nie podoba. Myślę, że to się kwalifikuje na taki materiał budulcowy drzewo, słoma i siano, co samo w sobie jest puste i nie do tego Bóg nas powołał. Czyli to może być takie podejście jakieś takie, żeby odklepać, tak? Inaczej możemy to też zobrazować takim przykładem z życia. I myślę, że będzie taki trochę bliższy. Jeśli kogoś kochamy, no to cokolwiek robimy dla tej osoby, nie wiem, czy obiad, laurkę, to zrobimy to z większym zaangażowaniem i miłością niż dla osoby obcej, tak? Która jest nam obojętna. Myślę, że to w pewnym sensie też obrazuje to nastawienie serca i jest to ważne, bo to się przekłada na konkretne czyny i też jakość tego, co my robimy. A Pan Bóg postawił bardzo wysoką poprzeczkę, bo w Biblii czytamy, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swojego jak siebie samego. Więc jeśli tak miłujemy Pana Boga całą myślą, całą duszą, z całą swoją siłą, to cokolwiek będziemy dla Niego robić, to nie będzie robione, jak to się mówi, po łebkach, byle jak. Nie będziemy przeznaczać ochłapów czasowych swojego życia, bo myślę, że takim, no właśnie, tym negatywnym przykładem też może być, kiedy mamy czas, gdzie każdy dysponuje jakimś czasem i wiadomo, no każdy śpi, spać trzeba, większość ludzi pracuje, czy chodzi do szkoły, coś trzeba robić, więc wiadomo, że no są przypadki, gdzie Pan Bóg powołuje do takiej pełnoetatowej służby i się tak zdarza, no to wiadomo, to trochę inny przypadek, no ale przeciętnie, przeważnie jest tak, że ludzie pracują, odpoczywają, jedzą i są te rzeczy takie niezbędne, które trzeba zrobić. No i jest gdzieś ten czas wolny. No i tutaj też dużo w tym czasie wolnym, jak go spędzamy, myślę, że to też może być takim testem, gdzie nasze serce jest, czy w sprawach Bożych, czy dominuje właśnie brudy tego świata, a może nawet nie rzeczy grzeszne, ale po prostu wszystko, co niezwiązane z Bogiem i właściwie może dużo czasu marnotrawimy, to wtedy, jeśli rzeczywiście mamy dany czas od Pana i nie wykorzystujemy go, nie chodzi mi o to, żeby 100%, tak? Bo Pan Bóg nie jest jakimś tyranem i myślę, że nie od tego od nas oczekuje, ale chodzi o to, że bardziej chodzi mi o taką nastawienie serca, która się przekłada na czyny oczywiście, gdzie ktoś po prostu nie przesadza w tą stronę, gdzie po prostu tylko ochłapy czasowe są dla Pana, bo jak to jeden kaznodzieja kiedyś tak mi utkwiło w pamięci, tak czas dla Boga między zmywaniem garów a podłogi. No to tak, to nasz Pan i Król i Zbawca jest godzien wszelkiej chwały, jak jest tu napisane w wielu miejscach. I myślę, że nie powinniśmy tak podchodzić do spraw Bożych, które są najważniejsze. Więc kiedy moglibyśmy wrócić do tego pytania, co może być takim duchowym materiałem budowlanym, słomą i sianą i drewnem, które nie przetrwa próby ognia i mimo, że coś tam jest budowane, to runie, to myślę, że wiele z tych rzeczy będzie się wiązać z nastawieniem naszego serca, nawet w tym, co robimy, co może być dobre, ale czy właśnie w tym jest Pan Bóg, czy też nasze serce za tym podąża. I to będzie miało zawsze przykład praktyczny, tak? W poświęconym czasie i też w jakości, jak my to robimy. Słowo Boże nas też zachęca bardzo do tego, żeby być wiernym, przypowieść o wiernym słudze, nie będziemy tego czytać. To z kolei można powiedzieć jako taki przykład pozytywny obok Dawida. Więc widzimy w Słowie Bożym, że Pan Bóg bardzo ceni właśnie miłość do Niego samego i ona powinna się przekładać praktycznie w służbie, miłość do ludzi. To też się w służbie praktycznie przejawia, właśnie wierność, wiarę, nasze serce, czy w tym jest. I to się przekłada na to, że to jest ten szlachetny materiał budowlany, złoto, srebro i drogie kamienie, które przyniosą trwałą budowlę i kiedy wszyscy będziemy szli w tym kierunku i na takich materiale budowcowym bazować, wierzę, że będziemy razem wznosić trwałą budowlę dla chwały naszego Pana i też ku zbudowaniu naszym wzajemnemu. O, jeszcze jeden przykład tutaj sobie zapisałem, taki z życia Kościoła. Wiele osób, taki praktyczny też odnośnie tego, co mówię. Dawid Wilkerson, to myślę, że wiele osób zna, on już odszedł do Pana i jego książkę tam czytałem, Krzyż i Sztylet i w ogóle ta cała historia z tym, jaką poszedł z Ewangelią do tych gangów, to właściwie zaczęło się od tego, że on 2 godziny dziennie, które spędzał przed telewizorem, zamienił na 2 godziny modlitwy. I właściwie to, jak Pan Bóg zaczął zmieniać jego życie, on po prostu był w szoku totalnym i tu się zaczęła ta cała historia i potem wszystko inne. Oczywiście on w tym trwał, to nie był jeden dzień czy dwa, ale właściwie taki sposób życia wszedł i to chodziło o 2 godziny, tak? I to takie ciekawe. Ja kiedy w swoim życiu też widziałem jakieś takie zmiany pozytywne, to też pamiętam, że też związane z telewizją, że też właśnie ograniczyłem ten czas bardzo i też wtedy nagle zacząłem, mam trochę, jednak tak tego czasu nie jest tak mało, tak? I gdzieś tam się ten czas znalazł i na sprawy Boże, i na relacje z Bogiem, więc widzę, że nie chodzi mi o to, żeby dawać jakieś schematy sztywne, bo to nie o to chodzi. Wiadomo, nie jest rzeczą złą oglądać telewizję, też nie chcę to powiedzieć, czy spędzać czas na jakichś pasjach. Myślę, że Panu Bogu się też to podoba. Chodzi tylko bardziej o przesadę, tak? Gdzie na przykład ten cały czas nasz wolny z 95% to tylko nasze egoistyczne rzeczy, a tam jakieś ochłapy czasowe dla naszego Pana. Więc wierzę, że to jest bardzo te poświęcenie służby ważne. I to, o czym czytaliśmy w pierwszym fragmencie, i to ma naprawdę praktyczny przekład na służbę i jak to wygląda, to ile właśnie czasu spędzamy, ale nie tylko, bo można dużo czasu poświęcać na sprawy Boże, ale gdzieś sercem być obok, więc to też nie o to chodzi. Więc myślę, że serce jest najważniejsze, a nawet nie ilość czasu. To, czy naprawdę tym żyjemy, czy naprawdę naszym pragnieniem jest to, aby czynić tę służbę na chwałę naszego Pana, który nas wyrwał z niewoli grzechu, który jest godzien wszelkiej mocy, chwały, czci i uwielbienia i dał nam wspaniałe życie w Chrystusie i chwała Mu za to. Więc tak dla zachęty chciałem właśnie taki temat. Myślę, że ważny, warto inwestować w sprawy Bożego Królestwa, bo to ma wymiar wieczny. Więc chwała Panu Jezusowi. Amen.